Bądźcie pozdrowieni, drogie siostry, drodzy bracia i drogie siostry, po raz drugi. Po raz drugi także wyrażam wdzięczność Bogu, że po jakiejś przerwie dane mi było po pierwsze spotkać się z miłym zborem w Terespolu, a także, jak słyszeliście już z ust pastora wczoraj, z pastorami z okolicznych zborów, że mieliśmy i z sobą społeczność, i z tymi, którzy już od nas odjechali. Chciałbym już przejść do zwiastowania, ale zanim będę zwiastował, jeśli mogę, możecie mnie usłuchać, nie musicie. Jeśli jednak mógłbym, to wniósłbym niewielką korektę do treści śpiewanej przed wystąpieniem pastora pieśni. Tam jest taki akapit: czuję się jak w tańcu. Jeśli chodzi o mnie, to mam jak najgorsze skojarzenia z tańcem, więc nie mam powodu, żeby się czuć jak w tańcu najlepiej. Dlatego ja w swoim zborze tę myśl zmieniłem. Czuję się jak w niebie. I to jest chyba lepsze. Ale wy możecie pozostać przy swoim. My w każdym razie śpiewamy: czuję się jak w niebie. Myślę, że autor tego słowa nie będzie miał mi za złe, gdy się dowie, czy tej treści, gdy się dowie, że skorygowałem jego sposób myślenia. Kochani, proszę, abyście otworzyli księgę proroka Izajasza. Księgę proroka Izajasza, strona 758, i czytać chciałbym z dziewiątego rozdziału sześć początkowych wierszy. Księga proroka Izajasza, rozdział 9, sześć początkowych wierszy. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, a nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów, bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz, jak za dni Midianitów, gdyż każdy but skrzypiący przychodzie i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Nikt z nas nie wątpi, że to słowo wypowiedziane 700 lat przed narodzeniem się Bożego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, Jego właśnie dotyczy. A więc prorok prorokuje tu o Panu Jezusie Chrystusie. I podkreśla, zwróćcie uwagę, podkreśla w tym swoim proroctwie wiele cech Bożego Syna. Ale na pierwsze miejsce wyłania się władza, moc i autorytet tego, który miał się urodzić. Oto czytamy: spocznie władza na jego ramieniu. A potem dalej będzie Bóg zwany Bogiem Mocnym. A więc wśród wielu cech Bożego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, prorok z woli Bożej akcentuje autorytet, władzę i moc. Moc i władzę Pana Jezusa Chrystusa. I gdy potem analizujemy Ewangelię i obserwujemy, pilnie obserwujemy służbę Pana Jezusa, to rzuca nam się w oczy wypełnienie się właśnie tego proroctwa. Nade wszystko rzuca nam się w oczy wypełnienie się tego proroctwa. Bo drogie siostry i drodzy bracia, gdziekolwiek Pan Jezus się pojawił, gdziekolwiek stanęły Jego stopy, to przede wszystkim widzimy manifestację Jego autorytetu, Jego władzy i Jego mocy. Gdy przyszedł do Kafarnaum, wszedł do synagogi, a do tej synagogi zwykł był także uczęszczać człowiek, o którym Biblia powiada, że był opętany, że był zdemonizowany. I nie przeszkadzało mu temu zdemonizowanemu człowiekowi, a więc człowiekowi, w którym znajdował się demon, nie przeszkadzało to, że znajdował się w synagodze. Nie przeszkadzało mu to, że odprawiano tam liturgię taką lub inną. Nie przeszkadzały mu śpiewy, które się odbywały w tej synagodze. Ten człowiek zapewne od wielu, wielu lat do tej synagogi uczęszczał i być może wszyscy ludzie traktowali go jako normalnego, zwykłego człowieka. Ale gdy do tej samej synagogi wszedł Jezus, natychmiast władza i autorytet i moc Jezusa sprawiły, że demon poczuł się zaniepokojony. I czytamy, że zaczął rzucać tym człowiekiem, zaczął miotać tym człowiekiem, zaczął trapić tego nieszczęsnego człowieka. Jezus, korzystając z autorytetu i władzy, jaka mu została dana, nakazał, by demon wyszedł i człowiek został uwolniony. I takich przypadków na stronicach Ewangelii spotykamy wiele, wiele, wiele. Także tam w okolicach Kafarnaum Jezus schodził z góry, a naprzeciw Jezusa i ludzi, którzy z Nim szli, wyszedł człowiek, cały, jak mówi Biblia, pokryty trądem. Człowiek nieszczęśliwy, cierpiący podwójnie, cierpiący fizycznie i psychicznie, duchowo. I oto wyszedłszy na spotkanie z Jezusem, powiedział: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ten człowiek skądś już wiedział, że na Jezusie spoczął autorytet i spoczęła moc. I dlatego z nadzieją przyszedł do Niego, że Jezus użyje swojego autorytetu i swojej mocy, aby go oczyścić. Jezus wypowiedział tylko jedno zdanie: chcę, bądź oczyszczony. I Biblia powiada, że natychmiast spadł z Niego trąd. A więc moc i autorytet Jezusa i w tym przypadku się objawiła. I moglibyśmy tak mnożyć i mnożyć, opowiadać i opowiadać. Bo prawdą jest, że gdziekolwiek Jezus przyszedł, ślepi widzieli, głusi słyszeli, trędowaci byli oczyszczeni, a demony z krzykiem się objawiały i wychodziły z ludzi. Działo się to właśnie dlatego, że na Bożym Synu spoczęła władza, spoczęła moc i spoczął autorytet. A w końcu, gdy sam Pan Jezus już miał odejść z tej ziemi, przywołał swoich uczniów na górę i powiedział im: dana mi jest wszelka władza, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. A apostoł Paweł, pisząc listy, w tym także list do Filipian i do Efezjan i inne, podkreślał, że ten, który się uniżył dla naszego zbawienia, a więc Jezus Chrystus, został tak wielce wywyższony, że wszelka władza i wszelka moc, i wszelka zwierzchność znalazła się pod Jego stopami. A więc prawdą jest to, co prorokował prorok Izajasz o Panu Jezusie, że gdy przyjdzie na ten świat, spocznie na nim władza i że będzie mocnym Bogiem. Chciałbym przypomnieć przy okazji, że ten, o którym mówimy, a więc Jezus Chrystus, wczoraj i dziś i na wieki ten sam. Co oznacza, że takim, jakim był, a był Bogiem, Bogiem mocnym, na ramieniu którego spoczywała władza, pozostaje takim samym. On się nie zmienił i pozostawać będzie takim samym. List do Hebrajczyków podkreśla to, mówiąc: wczoraj i dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Ale bracia i siostry, chciałbym jedną rzecz jeszcze na przykładzie tego słowa z księgi Izajasza zauważyć. Oto w wierszu trzecim jest podkreślone coś, na co chciałbym dzisiaj zwrócić szczególną uwagę. Po stwierdzeniu, że na ramieniu Jezusa spoczęła władza, po stwierdzeniu, że potężna to będzie władza, po stwierdzeniu, że będzie to Bóg mocny, jest powiedziane, że ta moc, ta potężna władza, która spocznie na ramieniu Jezusa, która spocznie na Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, będzie łamać jarzmo, będzie łamać drąg na plecach. Oto jak prorokował prorok. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach i kij dozorcy połamiesz. A więc wśród tych wielu powodów, dla których na ramieniu Pana Jezusa spoczęła potężna władza. Potężna władza. Wśród tych wielu powodów, dla których Jezus nazwany jest Bogiem mocnym, jest i ten, by złamać ciążące jarzmo na ludzkości, by złamać drąg na plecach ludzkości, by złamać kij dozorcy smagający ludzkość. A więc dla uzdrawiania chorych spoczęła na Panu Jezusie władza i autorytet. Dla wypędzania demonów spoczęła na ramieniu Pana Jezusa władza i autorytet. Ale także na ramieniu Pana Jezusa spoczęła potężna władza, by złamał jarzmo ciążące, drąg na plecach i kij dozorcy. O co chodzi? O co chodzi w tym trzecim wierszu? Zrozumiemy treść tego trzeciego wiersza, to stwierdzenie, wtedy, gdy przeczytamy końcową myśl tego wiersza. A w końcowej myśli tego wiersza jest powiedziane, że jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach i kij dozorcy połamiesz, jak za dni Midianitów. A więc za dni Midianitów wydarzyło się coś, na co powołuje się prorok Izajasz, mówiąc, że taką służbę wykonywać będzie Boży Syn obdarzony autorytetem i władzą, jaka wykonana była za dni Midianitów. Jeśli chcemy zrozumieć sens tego wiersza, musimy się więc posłużyć przykładem, czy przypomnieć sobie, co się takiego szczególnego wydarzyło za dni Midianitów. A wtedy zrozumiemy, dlaczego Bóg oddelegował władzę i autorytet na ramię Pana Jezusa, aby złamał kij nadzorcy i to wszystko, o czym mówiliśmy, tak jak to było za dni Midianitów. By zobaczyć ten przypadek związany z czasami Midianitów, Musimy sobie otworzyć Księgę Sędziów, rozdział szósty, strona 270 i tam się spotykamy, zetkniemy z czasami Midianitów. I tutaj zobaczymy, co się takiego osobliwego, szczególnego wydarzyło w owych czasach, w czasach Midianitów. A więc w rozdziale szóstym czytamy o tym, o czym prorokował prorok Izajasz. Zanim po co mam na myśli, chciałbym najpierw trochę poszerzyć tę myśl, czy przybliżyć kontekst tego wydarzenia. Otóż, drogie siostry i drodzy bracia, wiersz ósmy powiada tego rozdziału szóstego, że gdy Izrael wychodził z Egiptu, to wiedział, dokąd idzie. Bóg mu powiedział, że idziecie do ziemi mlekiem i miodem opływającej. Idziecie do Kanaanu, gdzie są piękne wzgórza i zielone doliny. Idziecie do mojej ulubionej ziemi, mówił Bóg. Ale jednocześnie Bóg powiedział im, w tej ziemi, do której idziecie, mieszkają pogańskie narody. A te pogańskie narody tym się charakteryzują, że żyją w lęku, żyją w strachu, żyją w depresji, żyją w przygnębieniu. Boją się, lękają się, trwożą się i żeby przebłagać, żeby się pozbyć lęku, pozbyć trwogi, pozbyć depresji, pozbyć tej zmory, która ich prześladuje w dzień i w nocy, budują, stawiają posągi dla bóstw i wszystko robią, by przebłagać te bóstwa, by wyjednać sobie łaskę w oczach tych bóstw swoimi ofiarami i w ten sposób przestać się bać, unikać, pozbywać się strachu. I prawdą jest, że właśnie w Kanaanie, do którego zmierzał Izrael, znajdowały się posągi bardzo groźnych bóstw. Na przykład Moloch. To było bóstwo, na rękach którego bezustannie składano niemowlęta. A pod jego wyciągniętymi rękami, pod rusztami, które były w formie rąk, bezustannie palił się ogień. I składano niemowlęta, dzieci, zwłaszcza pierworodne, po to, żeby przebłagać tego strasznego Boga, jakim był Moloch. Jego widok był przerażający. Spojrzenie na niego powodowało strach, paraliż. Ludzie się bali, ludzie się lękali. W nocy widzieli ten straszliwy posąg przed swoimi oczami. Śnił się im i jego straszliwy wygląd. I dlatego, aby go przebłagać, matki niosły swoich synów. Ojcowie nieśli swoich synów i składali na tym ogniu, na rękach straszliwego Boga, Boga Midianitów, Boga Molocha. Ale tam były także inne bóstwa, takie jak choćby Baal, którego również się straszliwie bano, bo jeśli na kogokolwiek ten Baal by się pogniewał, to nie będzie urodzaju. I w związku z tym ludzie cokolwiek mieli, odrobinę zboża, odrobinę czegoś innego nieśli i składali przed Baalem, żeby przebłagać jego gniew, by Baal przypadkiem nie dopuścił do nieurodzaju w ich gospodarstwach. Bo potem groził głód, groziło nieszczęście. Słowem, żeby nie przedłużać, te bóstwa, kananejskie bóstwa siały terror, siały strach, lęk i przerażenie. Ludzie się ich bojąc, gotowi byli ofiarować wszystko, gotowi byli dać wszystko i żyli bezustannie w cieniu strachu i lęku bóstw kananejskich. I Bóg powiedział do swojego narodu izraelskiego, gdy wychodził z Egiptu, gdy wejdziecie do ziemi Kanaan, nie bójcie się tych strasznych bóstw, nie lękajcie się ich posągów, nie bójcie się, nie lękajcie się, bo ja jestem z wami, bo ja jestem większy niż te pogańskie, te bóstwa świata, do którego idziecie. Ja jestem wśród was. Jeden z was będzie przepędzał 1000. Nie będziecie ogonem, ale będziecie głową. Nie bójcie się tych bóstw. Ponieważ ja jestem z wami, nic wam nie grozi. Wy jesteście źrenicą mojego oka. I kto by się was ośmielił dotknąć, to tak, jakby się dotykał źrenicy mojego oka. A więc Bóg dał im tyle poczucia bezpieczeństwa. Bóg zapewniał ich o swoich możliwościach. I w tej sytuacji mogli się czuć bezpieczni. Dlaczego Bóg zapewniał ich? Dlaczego Bóg zapewniał ich o swojej wszechmocy i udzielał im swojego poczucia bezpieczeństwa? Z prostej przyczyny, bracia i siostry. Bóg był świadomy, że jeśli ci ludzie przestaną wierzyć, że On jest wszechmogący, że On jest ponad bóstwa tego świata, ponad ich straszny wygląd, to gdy zobaczą te bóstwa na rozstajach dróg, na wzgórzach, to i oni zaczną się bać. To ten sam paraliż ogarnie i ich życie. To i oni zaczną się trwożyć, i oni zaczną się lękać, i w ich domach zapanuje niepokój, i ich serca będą się trwożyć, a w następstwie tego wezmą swoje dzieci i będą nieśli i kładli na ramionach Molocha, aby go przebłagać, aby udobruchać, aby zyskać jego łaskę. Bóg był świadomy, że to, co zbiorą na polach, będą nieśli do Baala, aby przebłagać jego gniew, by przypadkiem w następnym roku nie spowodował klęski nieurodzajów na ich polach. Bóg był tego świadomy, że w tym momencie oni odwrócą swoją uwagę od Jego wszechmocy, od Jego potęgi, od Jego możliwości, a zaczną widzieć możliwości bóstw, pogańskich bóstw. Dlatego Bóg im powiedział, gdy ich wyprowadzał z domu niewoli, co im powiedział? Nie lękajcie się, wiersz 10. Nie lękajcie się. Nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie. Nie lękajcie się. Dlaczego się mieli nie lękać? Ponieważ Jam jest Pan, Bóg wasz. A więc oni mieli mieć tę świadomość, że Bóg, Stwórca nieba i ziemi, jest z nimi i nie mają prawa lękać się temu, co wymyślili ludzie. Ale co się stało? Ale co się stało? Wkrótce, gdy tylko Izrael doszedł do Kanaanu, zapomniał o tym, co Bóg im powiedział. Zapomnieli o tym, że Bóg jest ponad wszystko. Że Bóg jest wszechmogącym Bogiem. Że Bóg jest ponad te straszliwie wyglądające bóstwa pogańskie. Wkrótce zaczęli robić to samo, co robili Kananejczycy. Wkrótce i oni szli do Molocha i składali w ofierze swoje dzieci. Wkrótce i oni stawiali słupy dla Baala i składali ofiary dla Baala. Inaczej mówiąc, niebawem upodobnili się. Niebawem stali się prawie tacy sami jak mieszkańcy Kanaanu. I wtedy doszło do nieszczęścia. Bóg wtedy jak gdyby przyzwolił na to, żeby za to zło, które czynili Izraelici, nadciągnęli Midjańczycy. I od pierwszego wiersza czytamy, że właśnie nadciągnęli Midjańczycy. Podbili Izrael. I Izrael znalazł się w okrutnej sytuacji, w trudnej sytuacji. Powiem tak, Izrael wpadł w ręce tego, czego się bał. Czy wiecie, co mówi Biblia? Że to, czego się boimy, to przychodzi na nas. Izraelici bali się. I to, czego się bali, to na nich przyszło. Bali się głodu i głód na nich przyszedł. Bali się klęski. Klęska przyszła. Bali się Molocha, bali się Baala i dokładnie to, czego się bali, to ich spotkało. Kochani, czy nie czytaliście Księgi Hioba? O, zapewne czytaliście. Sprawiedliwy mąż Boży, mąż, którym się Bóg chełpi, chlubi przed samym szatanem. Czy widziałeś człowieka podobnego do Hioba? Nie ma nikogo takiego jak Hiob. Tak bogobojnego, tak sprawiedliwego jak Hiob. Ale oto jednego dnia dowiadujemy się, że straszliwe klęski zaczęły spadać na Hioba. Najpierw stracił swoich synów, potem córki, potem wszystko, co miał. W jednej chwili pozbył się wszystkiego. Nic mu nie pozostało. Nawet jego ciało zostało dotknięte straszliwą, nieuleczalną chorobą. W końcu żona się zaczęła nawet od niego odwracać. Przyjaciele zaczęli go potępiać, oskarżać. O, w jak okrutnym stanie znalazł się Hiob. Ale w chwili szczerości, sprawdźcie to, tak jest napisane. W chwili szczerości ten człowiek z wnętrza swojego wyrzuca to, co w nim było. Ten człowiek objawia to, co w nim było. Oto Hiob powiada, to, czego się bałem, to przyszło na mnie. A więc okazuje się, że gdzieś wcześniej on nosił w sobie, w swojej duszy obawę. Gdy patrzył na swoje dzieci, gdy patrzył na swoje łany, łany swoich zbóż, pól, gdy patrzył na stada swoich owiec i wielbłądów, gdzieś tam w wnętrzu swoim jednocześnie żywił trwogę. A nuż jednego dnia ja to wszystko stracę. A nuż jednego dnia zginą moje córki, moi synowie, padnie moje bydło. I jak gdyby przewidywał gdzieś w wnętrzu swoim, że to się może wkrótce albo w jakimś czasie wydarzyć. I potem stwierdza, dokładnie tak się stało, jak się bałem. A zatem dochodzimy do sedna. Izraelici lękali się, bali się i dokładnie to, czego się bali, to przyszło na nich. Bali się ubóstwa i Midjanici spowodowali, że byli ubodzy. Bo oto czytamy, że synowie izraelscy cokolwiek zasiali, nie mieli z tego żadnego pożytku, bo nadciągali Midjanici i to wszystko grabili, zabierali. Izraelici bali się o swoje trzody, dlatego ofiarowywali Baalowi, żeby go przybłagać. Dokładnie to, czego się bali, to się stało. Nadciągnęli Midjanici, zabierali im każdą krowę, każdego wielbłąda. Izraelici bali się, że stracą swoje domy i dokładnie to się stało. Gdy nadciągnęli Midjanici, zburzyli wszystkie ich domy. W związku z tym biedacy, kopali sobie lochy w górach, jaskinie i warownie. Popatrzcie, naród, który został powołany do tego, aby triumfować. Popatrzcie, naród, który powołany został do tego, aby stąpać od zwycięstwa do zwycięstwa. Popatrzcie, naród, który został powołany do tego, aby być głową, stał się ogonem. Pełen politowania, współczucia. No bo jakżeż inaczej powiedzieć o tym narodzie? A dlaczego tak się stało? Dlatego, że dopuścili do siebie, do swojego serca lęk, strach. Lęk i strach przed bóstwami i to, czego się bali, to dokładnie na nich przyszło. Kij, jarzmo Midianitów, kij Midianitów smagał ich grzbiety, jarzmo zostało na nich nałożone, drąg smagał ich plecy. Bali się tego? I dokładnie tak się stało. I dokładnie, bracia i siostry, tak się stało. Hiob tego się bał i tak się stało. Przy powieściach Salomona, jak już mówiłem, jest napisane, że to, czego się boimy, to przychodzi na nas. Kochani bracia i siostry, żyjemy w takim czasie, w którym Bóg jedynie wie, co nas jutro spotkać może. W takim okresie żyjemy, Bóg jedynie wie, co nas spotkać może. Kto rok temu mógł przewidywać, że nastąpi coś, co dziś nazywamy kryzysem gospodarczym? Kto rok temu mógł przewidywać, choć jeśli chodzi o przepowiednie, to Dawid Wilkerson już ponad 30 lat o tym mówił, że jednego dnia niespodziewanie zawali się cały system finansowy. Krach na Wall Street. Że z jednego dnia nastąpi głębokie tąpnięcie, pieniądz poleci do góry, w dół, banki będą bankrutować. I kto się mógł tego spodziewać? Dosłownie z dnia na dzień. Stało się, co się stało. Dowiadujemy się, że jeden bank w Ameryce zbankrutował, a za nim poleciały następne i następne i następne. A zdawało się, że już tak będzie dobrze. Żeby znaleźć pracownika na budowę w Bielsku-Białej, musieliśmy wkładać wiele wysiłku, bo pracy było tyle, a ludzi nie było. Bo albo wyjechali, albo rozchwytywani byli. Może tu u was nie tak, ale na Śląsku rozchwytywany był każdy, kto był wolny, kto mógł pracować. No a dzisiaj znowu ludzie chodzą i znowu ludzie żebrzą i proszą o pracę. A zatem popatrzcie, jak się wszystko z dnia na dzień zmienia. I w związku z tym coś w sercach ludzi się wydarza. Nasza służba zdrowia, znowu do niej wrócimy, bośmy od niej w piątek zaczynali. Jeśli chcę się dostać do lekarza specjalisty, zaszedłem tak kiedyś do lekarza specjalisty, żeby przeprowadził takie gruntowne badanie mojego serca. Panie, powiada, w roku 2010 na jesień, ja 10 razy umrzeć mogę do tego czasu, powiada. Trudno, takie są uwarunkowania, takie są okoliczności. Świadomi tego możemy dopuścić lęk. Świadomi kryzysów możemy się bać, a zwłaszcza jeśli zaciągnęliśmy kredyty na nasze domy. Jeśli zaciągnęliśmy kredyty na inne cele, możemy się bać. Czego? No bo przecież bank może położyć rękę na nasz dom, jeśli nie będziemy wypłacalni. Stracimy pracę, możemy nie mieć czego płacić, a wtedy bank przyjdzie i położy rękę na naszym domu, na tym, na co zaciągnęliśmy kredyty. Możemy się bać, że gdyby się pojawiła jakaś niemoc, jakaś choroba, to 20 razy zdążę umrzeć, zanim się dostanę do lekarza. Możemy się obawiać wielu, wielu rzeczy. I jeśli mam być szczery, to powiem, że zresztą to nie jest coś nowego, to nie jest odkrywcze. Psycholodzy o tym mówią, że największym problemem współczesnego polskiego społeczeństwa jest stres jest lęk, jest obawa przed tym, co się może wydarzyć. Wypełnia się proroctwo Pana Jezusa, który powiedział, a zapisał to proroctwo ewangelista Łukasz, że zanim nastąpi powtórne przyjście Pana Jezusa, to ludzie będą żyli w lęku i w trwodze przed tym, co nastąpi. Niestety nie jest to cecha tylko ludzi żyjących w Kanaanie, w tym świecie. Jeśli Kananejczycy boją się Molocha, to nic dziwnego, ponieważ nie znają innego Boga. Jeśli Kananejczycy boją się Baala, to nic dziwnego, ponieważ nie znają innego Boga. Jeśli oni boją się klęsk, które spowodować może Moloch, czy też spowodować może Baal, czy Asztara, czy ktokolwiek inny, kto był czczony, to nic dziwnego, ponieważ oni nie znają tego, którego my znamy. A kogo my znamy? My znamy kogoś, na ramieniu którego spoczęła potężna władza, potężny autorytet, potężna moc. Lęk, mówi się, że jest wszechogarniający, że wciska się do pojedynczych ludzi, że wciska się do małżeństw, że wciska się do rodzin. I skutki, jego skutki są tragiczne. Bo tak jak powiedziałem, to czego się boimy, to przychodzi na nas. Jeśli boisz się tego, to spodziewaj się, że to nastąpi. Bo lęk jest czymś, co otwiera drzwi na to, czego się boisz. Jeśli boisz się bankructwa, to znaczy, że lęk już zaczął powoli otwierać drzwi w twoim życiu i wkrótce zbankrutujesz. Nie życzę ci tego, ale tak się stanie. Jeśli boisz się, że oto pojawi się nowotwór, lękasz się tego, śni ci się to po nocach, to znaczy, że już powoli ta przypadłość stąpiła na ciebie i otwiera drzwi, aby tak się stało. Jeśli drżysz o swoje małżeństwo, uważaj, to znaczy, że już niebezpieczeństwo nad nim zawisło. Bo to, czego się boimy, to przychodzi na nas. Wszechogarniający, paraliżujący, dewastujący życie ludzi lęk i strach. Tak jak ogarnął on Izraela. Schowali się do nor, schowali się do pieczar. Bali się wystawić głowę, bo nie wiedzieli, co ich czeka, nie wiedzieli, co ich spotka. Bali się, lękali się. I Bóg, widząc postawy ich serca, uznał to i powiedział: Izraelici, wy czynicie zło. Tak jest napisane w pierwszym wierszu, że czynili zło. Nie szukajcie tam cudzołóstwa, nie szukajcie tam wszeteczeństwa, nie szukajcie tam morderstw. Tego nie było. Całe zło tego narodu polegało na tym, że oni się bali okoliczności, że oni się bardziej bali okoliczności, niż ufali Bogu. Że bardziej ufali straszliwym sytuacjom, wśród których się znaleźli, posągom Baala i tak dalej, Molocha i innych bóstw, bali się skutków, jakie oni powodują, niż ufali Bogu. A przecież Bóg powiedział: ja jestem z wami. Ale widzicie, lęk ma to do siebie także, że zaślepia nasze oczy, zasłania nasze oczy na wielkość i potęgę Boga. A wyolbrzymia przed nami sytuacje, w których żyjemy. Tak, powiem otwarcie. Świat ma prawo bać się tego, co na niego przyjdzie. I wcale się temu nie dziwię, że przyjdą gorsze i gorsze czasy. Dlaczego? Bo wreszcie Boże sądy muszą spaść na tę ziemię za bezprawie, za grzechy ludzi. Przecież tak dłużej trwać nie może. Wreszcie Bóg zacznie sądzić tę bezbożną ludzkość. I rzeczywiście ziemia będzie nawiedzana kryzysami, kataklizmami, huraganami i tak dalej, i tak dalej. Świat nie może niczego lepszego oczekiwać, bo nie jest godzien niczego lepszego. Ale drodzy bracia i siostry, musimy bezustannie pamiętać, że my jesteśmy ludem osobliwym, wybranym, znającym Pana, osobliwym. Wy jesteście ludem kapłańskim, narodem świętym, narodem królewskim. To nic, że żyjemy w tym świecie, ale Pan nas wziął z tego świata. Pan nas wyprowadził z tego świata, na świecie, ale nie ze świata. Nie jesteśmy z tego świata, bo Pan nas wyprowadził z tego świata. I kochani, powiada o to Boże Słowo, że celem przyjścia Pana Jezusa, że celem, dla którego Bóg Ojciec przez Ducha Świętego obdarzył Go najwyższym autorytetem i potężną władzą, jest to, między innymi to, jeszcze raz powtarzam, by jarzmo, które kiedyś zaciążyło nad Izraelitami, jarzmo Midianitów, a więc lęk, strach, został złamany. By kij dozorcy Midianitów, który kiedyś smagał plecy Izraelitów, został połamany. A więc, aby to, co uprzykrzało życie Izraelitom ze strony Midianitów, by to zostało złamane, by to zostało usunięte. Dzisiaj nie ma już, albo są, ale w szczątkowej ilości Midianici. Z ich strony nam nic nie zagraża. Ale musimy pamiętać, że ten świat jest w rękach innego, duchowego Midianity. Wroga, naszego wroga, Boga tego świata, księcia tego świata, a nim jest szatan. I jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakim się on posługuje, jest lęk, jest strach. Sprowadza się on do tego, aby i nasze życie duchowe paraliżować. Byśmy się bali, co będzie jutro, byśmy się bali, jak będzie z naszymi finansami, byśmy się bali, co będzie z naszymi dziećmi, byśmy się bali o nasze dzisiaj i byśmy się bali o nasze jutro. Jest to kij, jest to jarzmo, w którym chodzi nie jeden chrześcijanin. Związany lękiem i strachem cierpi z powodu bezsennych nocy. Boi się nocy, bo wie, że będzie to bezsenna noc. Gdy rano wstaje, boi się, co go spotka w dzień. Patrzy na swoje dzieci i w duszy myśli, co się z nimi stanie. Co się z nimi stanie? I to jarzmo, ten kij dozorcy, jest jak gdyby smagającym także i niektóre dzieci Boże. Boimy się choroby, boimy się głodu, boimy się wojny, boimy się kataklizmów. No powiedzcie, czego się nie boimy? Czego się ludzie nie boją? O, te możliwości lęku, strachu są przeogromne. Wachlarz jest przeogromny. Ale kończąc, chciałbym przekazać wam to końcowe poselstwo. Nie bójcie się, bo większy jest ten, który jest z nami, niż ten, który jest na świecie. Ten, który jest z nami, jest tym, któremu dana została potężna władza. Biblia nazywa go Bogiem mocnym. I on przyszedł właśnie po to, aby złamać kij nadzorcy, jarzmo Midianitów, a nim jest lęk. Nie bójcie się, młode dziewczyny, że nie wyjdziecie za mąż. Nie bójcie się, chłopcy, że się nie ożenicie. Nie bójcie się małżeństwa, że się rozpadną wasze małżeństwa. Nie bójcie się. Nie poddajcie się presji Midianity, księcia tego świata. Ufajcie temu, który jest większy niż ten, który jest na świecie. Halleluja. Halleluja. Na jego ramieniu spoczęła władza. I Biblia mówi, że była to potężna, jest to potężna władza. Cóż znaczy Moloch, jakim jest strach przed nim? Cóż znaczy Baal, lęk przed nim? Cóż znaczy depresja przed wielkością i majestatem Wszechmogącego Boga? I Bóg chce, abyśmy o tym pamiętali. Bóg uważa za zło, za coś złego, jeśli poddajemy się strachowi, który paraliżuje ludzi tego świata. On nas dotykać nie ma prawa, bo my jesteśmy innym stworzeniem, nowym stworzeniem. Mieszkamy w innej ojczyźnie, w królestwie. I w związku z tym, bracia i siostry, jeszcze raz powiadam, nie bójcie się, nie lękajcie się. Świat będzie płonął wokół nas. Następne i następne banki będą upadać. Słyszeć będziecie o kolejnych bankructwach wielkich i małych przedsiębiorstw, biznesów. Słyszeć będziemy o kolejnych katastrofach, które się będą wydarzać. I jeśli się w to wsłuchiwać będziemy, strach będzie chciał jak proch, jak kurz osiąść i na nas. Ale w takich sytuacjach na Pana wspominajcie. Pamiętajcie, że ten, który jest wśród nas, jest większy niż ten, który jest na zewnątrz. I bez Jego woli ani włos z głowy naszej nie spadnie. Potężna jest bowiem władza na Jego ramieniu. On jest księciem pokoju. On jest księciem pokoju. Potężna jest władza. On jest Bogiem mocnym. Czy myślicie, że ja wiem, co mnie czeka? Też nie wiem, co mnie czeka. Ja nie chcę nawet wiedzieć. Ja patrzę na tego, który idzie przede mną i drogę toruje i zabezpieczam je z przodu i z tyłu. I wiem, że nic z jego ręki wyrwać mnie nie może. Miej taką pewność i ty. Halleluja. I kończąc, chciałbym poprosić was o pochylenie głów, bo za chwilę przejdziemy do końcowej modlitwy. Ale szczerze mówię, miałem zamiar usługiwać dzisiaj na zupełnie inny temat. Miałem zamiar usługiwać na temat Henocha. Ale kiedy siedziałem już w ławce, odczułem, że muszę zmienić mój temat. Zwykle w takich przypadkach zmieniam temat, ponieważ Bóg w ten sposób daje mi do zrozumienia, że na nabożeństwo przyszła osoba, dla której ten temat mam przekazać. I siedząc zrozumiałem, że widocznie na to nabożeństwo przyszła jedna albo więcej osób, na którą kurz strachu, paraliż strachu powoli już zaczął stępować. Już ta trucizna zaczęła paraliżować członki twojego duchowego życia. Bezsenne nocy, oto objaw tego paraliżu, tego, co na ciebie zaczęło stępować. Lęk, co będzie jutro, jeśli mąż straci pracę. To jest to, co zaczęło na ciebie stępować. Obawa, bo oto masz pójść do lekarza, czy oby to nie jest nowotwór. Zaczęło to na ciebie stępować. I tak powoli, powoli wchodziło to w twój duchowy krwiobieg. I czujesz coraz większy paraliż i coraz większy strach. I coraz większe przygnębienie, obawa. I coraz więcej ronionych łez. Zaczynasz powoli upodabniać się do Izraelitów, którzy wszedłszy do ziemi kananejskiej, rozglądali się dookoła i byli przerażeni. I zaczęli się poddawać temu tumanowi strachu. Rozglądasz się po okolicznościach tego świata. Widzisz swoich sąsiadów, sąsiadki. Zewsząd bombardowany jesteś złymi wiadomościami. Otwierasz telewizję, słyszysz same negatywy. Puszczasz radio, słyszysz same negatywy. Słuchasz swoich sąsiadów i wszystko jest negatywne. Lęk wszędobylski wciskający się. Strach i przerażenie. Co będzie? Chcę dzisiaj zaapelować do twojego serca. Nie lękaj się. bracie, nie lękaj się, siostro, bo ten, który jest z nami, jest większy niż ten, który jest na zewnątrz. Kij nadzorcy został złamany. Chrystus otrzymał autorytet i władzę, aby rozprawić się z tym, czego ty się lękasz i czego ty się tworzysz. I chciałbym dzisiaj modlić się o te osoby. Jestem świadomy, że takie osoby tu są. Nawet gdybyście rąk nie podnieśli, to by tylko dowodziło tego, że się boicie. Że się boicie uzewnętrznić, objawić stan swojego serca. Ale w duchu moim jestem przekonany, że są tu takie osoby, nad którymi dzisiaj w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, ze względu na autorytet, jaki mu został dany i ze względu na moc, jaka mu została dana, w Jego imieniu złamać kij nadzorcy nad Twoim życiem. Złamać to, czym, co zaczyna na Ciebie stępować. A więc w imieniu Jezusa Chrystusa uwolnić się z niewoli Midianity, lęku, strachu i przygnębienia. Chciałbym się o Was pomodlić w tej końcowej modlitwie. Ale zanim to zrobię, miejmy pochylone nasze głowy i pozostańmy przez chwilę w takim skupieniu modlitewnym. Ja zechcę wezwać imienia Pana. Panie, proszę Ciebie o odwagę. O odwagę dla tych, którzy wiedzą, że kij Midianity zaciążył nad ich życiem. Którzy świadomi są, że strach i lęk, przerażenie, w którym żyje świat, zaczyna także sączyć się ich do ich umysłów i do ich serc. Panie, Ty widzisz, że jak pustoszycielska jest to działalność. Widzisz, że nie mogą się nawet skupić już nad Słowem Twoim, ponieważ nawiedzają ich przeraźliwe myśli. Widzisz, Panie, że nie mogą się wyciszyć w modlitwie przed obliczem Twoim, ponieważ lęk i strach rozszarpuje ich od wewnątrz. Panie, widzisz ich zatrwożenie. Widzisz, że niektórzy z nich już także wpadli w depresję. Cierpią na bezsenność, cierpią na brak apetytu z tego powodu. Widzisz, Panie, że gdy patrzą na swoje dzieci, są zatrwożeni. Gdy patrzą na okoliczności, jakie ich otaczają, są zatrwożeni. Proszę Ciebie, Panie, daj im dzisiaj odwagę, aby zechcieli razem z nami, którzy się gotowi jesteśmy za nimi modlić, zechcieli złamać kij Midianity i to jarzmo skruszyć, zniszczyć, złamać. Aby wolność, do której nas powołałeś i którą nam gwarantujesz, stała się i naszym udziałem. Panie, powiedziałeś, żeś przyszedł, aby tych, którzy są uciemiężeni, na wolność wypuścić. Niech to się stanie dzisiaj w tym nabożeństwie. Ze względu na autorytet i władzę, jaka Ci została dana. Czy są wśród nas takie osoby, starsze, młodsze, w średnim wieku, mężczyźni, kobiety, które mogą powiedzieć tak, coś z ducha tego świata, strachu i lęku tego świata zaczyna przenikać do mojego jestestwa. Tak, coś z tego ja przeżywam. Chciałbym, jeśli tak, jeśli jest to tak w Twoim życiu, chcielibyśmy się, bo to nie tylko ja się będę modlił, o Ciebie pomodlić, o Was pomodlić.